MN, kobieta w średnim wieku, przed aresztowaniem kreślarka, matka dwojga dzieci, której mąż zdążył już zginąć w więzieniu, pracowała w kobiecej bandzie leśnej. Już bardzo zmarniała, a wciąż jeszcze przejawiała upór, chociaż była prawie na wykończeniu. Opuchły jej już nogi, po robocie wracała do obozu ledwie się wlokąc za kolumną, a konwojenci popędzali ją kolbami. Zdarzyło się któregoś dnia, że została w zonie. Przypętał się do niej kucharz. Wpadnij do mojej kajutki, dam ci jeść do rozpuku. Więc poszła. Kucharz postawił przed nią całą patelnię smażonych kartofli z wieprzową rąbanką. Zjadła wszystko. Ale po wyrównaniu rachunku zemdliło ją, zwymiotowała wszystko i całe żarcie poszło na nic. Kucharz ją sklął. Też mi królewna, pomyślałby kto. Ale później jakoś się przyzwyczaiła. Udało jej się dostać jakąś lepszą pracę. W kinie obozowym, podczas seansu, sama już wybierała sobie chłopa na noc. A jeżeli która czeka za długo, to w końcu sama będzie musiała wlec się do ogólnego męskiego baraku, już nie do prominentów. Będzie snuć się w przejściach pomiędzy wagonetkami, powtarzając monotonnie pół kila, pół kila. I jeżeli znajdzie się jakiś zbawca, jeśli pójdzie za nią ze swoim chlebem, to kobieta osłoni swoją wagonetkę z trzech stron prześcieradłami i w tym namiocie, a raczej szałasie, stąd właśnie przydomek szałasówka, odpracuje ile trzeba za ten chleb, jeżeli tylko strażnik nie przeszkodzi. Wagonetka osłonięta szmatami przed wzrokiem sąsiadek jest to klasyczny obrazek obozowy. Ale odbywa się to również w o wiele prostszy sposób. Znów jesteśmy w krywoszczekowskim pierwszym podobozie 1947-49. Mamy relację pochodzącą stamtąd właśnie, ale ileż jeszcze takich sytuacji było. W podobozie siedzą na kupie knajacy, pospolitacy, małoletni, inwalidzi, dziewczęta i karmiące matki. Jest tylko jeden barak kobiecy, ale na 500 więźniarek. Brud panuje tam nieopisany, zupełnie niesłychany. Barak jest zapuszczony, pełen zaduchu, prycze gołe, bez pościeli. Oficjalnie nie wolno tam było wchodzić mężczyznom, ale nikt na to nie zważał i nikomu nie chciało się sprawdzać. Chodzili tam nie tylko mężczyźni, ale pchali się jeden przez drugiego również małoletni, chłopaczkowie 12-13-letni, śpieszyli na naukę. Z początku obserwowali tylko. Nie było tam mowy o żadnym fałszywym wstydzie. Brak było albo szmat, albo może czasu. Dość, że wagonetek nikt nie osłaniał niczym, a światła też nikt nigdy nie gasił, to się rozumie. Wszystko odbywało się z całą naturalnością, wszystko było na widoku i to w kilku miejscach sali naraz. Tylko podeszły wiek albo jakaś rzucająca się w oczy brzydota były dla kobiety ochroną. Nic innego nie pomagało. Uroda była przekleństwem. Ładna dziewczyna zawsze miała gości na pryczy. Wciąż otaczali ją chętni, prześladowali ją prośbami. Wciąż groził jej cios pięści albo noża. I już nie o to jej chodziło, żeby się temu wszystkiemu oprzeć, lecz o to, by skapitulować rozumnie, żeby wybrać takiego, który później potrafi osłonić ją przed innymi, którego nóż albo samo imię odstraszy wszystkich pozostałych, całą tę drapieżną sforę. Wszystkich tych opętanych małolatków, rozwydrzonych, zdeprawowanych przez wszystko, co tu widzą i czym oddychają. Ale bo to tylko o mężczyzn chodzi? Czy to tylko małoletni tak się tu rozbuchali? A kobiety, które leżą obok i wszystko to widzą dzień po dniu, ale same omijane są przez porządliwych chłopów. Przecież te baby też w końcu muszą zerwać się z łańcucha. Też nie dają sobie rady ze swoimi pasjami. I rzucają się z pięściami na szczęśliwsze i bardziej obrotne sąsiadki. W krywoszczekowskim podobozie szerzą się choroby weneryczne. Już mówi się głośno, że prawie połowa kobiet choruje. Ale nie ma wyjścia. Wszyscy dalej się pchają. Wciąż ten sam próg przekraczają władcy i żebracy. I tylko najbardziej ostrożnie, jak na przykład harmonista K, utrzymujący zażyłe stosunki z sanitariatem, za każdym razem dla dobra własnego i zaufanych przyjaciół sprawdza tajny spis weneryczek, zanim zdecyduje się na odwiedziny. A kobiety na Kałymie. Przecież tam jest ich wyjątkowo mało. Tam przecież są na wagę złota. Tam są dopiero rozrywane. Tam to już nie daj Boże, żeby kobieta na trasie natknęła się na konwojenta, albo na wolnego, albo na zeka. To na Kałymie zrodził się termin tramwaj, oznaczający zbiorowy gwałt. K.O. opowiada, jak szofer przegrał je w karty. Całą ciężarówkę kobiet wiezionych etapem do punktu Elgen i musiał skręcić z drogi, ażeby zawieźć je na noc do baraków robotników budowlanych, pracujących już bez konwoju. No, a praca? Jeżeli brygada jest mieszana, to bywa jeszcze jakaś folga dla kobiet, jeszcze się znajdzie dla nich jakaś lżejsza robota. Ale jeżeli cała brygada jest kobieca, to już nie ma litości. Dawaj kubiki. A istnieją całe podobozy, wyłącznie kobiece, gdzie kobiety muszą prowadzić wyrąb lasu, kopać ziemię, mieszać glinę z sieczką na cegły. Jedynie do kopalni rudy miedzianej i wolframowej nie posyłano kobiet. Oto 29. punkt Karłagu. Ileż w tym jednym punkcie niewiast? Ani za dużo, ani za mało. 6000. A jakaż tam praca dla kobiet? Helena O. jest tragarzem i nosi wory po 80, a nawet po 100 kilogramów. Co prawda, pomagają jej przy zadawaniu ciężaru na barki. Nadto w młodości była gimnastyczką. Całe swoje 10 lat przeharowała jako tragarz również Helena Prokofiewna Czebotariowa. To przyczynek do problemu ilości zeków na archipelagu. Kto wiedział coś o istnieniu tego 29. punktu? Czy to ostatni już z punktów Karłagu? I wielu też było ludzi w pozostałych punktach. Niech się bawi w mnożenie, kto ma chęć. A kto wie coś o 5. odcinku budowy rybińskiego węzła wodnego? A tymczasem było tam ponad 100 baraków i biorąc pod uwagę największy możliwy luz, to jest 50 ludzi na barak, też doliczymy się 6000. Łoszczylin twierdzi, że było tam ponad 10 tysięcy więźniów. W kobiecych podobozach panują wcale nie kobiece, brutalne obyczaje. Stale słychać wyzwiska, stale ktoś się z kimś bije, stale łobuzerskie wybryki. Cóż, inaczej tu żyć nie sposób. Ale zwraca uwagę zwolniony spod konwoju inżynier Pustowier Prochorow. Ledwie się brało kobietę z takiego baraku do jakiejś lżejszej roboty albo pracy koło domu, od razu okazywało się, że jest cicha i pracowita. Inżynier ten obserwował takie kolumny kobiece na Bamie, na drugiej trasie syberyjskiej magistrali w latach 30. Oto typowy obrazek. Jakiegoś upalnego dnia kobiety jeły prosić konwojentów o pozwolenie na kąpiel w jarze, gdzie zebrała się woda. Konwój nie dał pozwolenia. Wówczas kobiety jednomyślnie rozebrały się do naga i położyły się na słońcu wzdłuż torów, po których toczyły się pociągi. Póki szły pociągi miejscowe, sowieckie, nie było jeszcze nieszczęścia. Ale niedługo miał mijać ten odcinek ekspres międzynarodowy pełen cudzoziemców. Kobiety ani myślały słuchać rozkazów, nie chciały się ubrać. Wezwano więc wóz strażacki i przepędzono je wodą z sikawki. Oto zaś robota przewidziana dla kobiet w Krywoszczekowie. W cegielni po wybraniu gliny z pewnego odcinka kopalni zapada się drewniany strop ochronny. Teraz trzeba wydźwignąć ciężkie, wilgotne pale kopalniaka z wielkiej jamy o głębokości 10-12 metrów. Jak to zrobić? Czytelnik powie, że z pomocą wyciągu mechanicznego. A juści. Brygada kobieca zarzuca dwie liny na końce drewnianego kloca i jak burłacy podwójnym zaprzęgiem, krocząc równo, aby nie wywalić kloca i nie zaczynać znów od zera, wyciągają naprzód jedną linę, potem drugą, a z nimi cały kloc. Później zaś 20 kobiet bierze ten kawał drewna na barki i na zew brygadzistki z piekła rodem, komenderującej z pomocą wyzwisk, niosą ten ciężar na nowe stanowisko pracy i tam go zrzucają z ramion. Traktor, powiadacie? Ależ bójcie się Boga. Skąd traktor, skoro to rok 48? Żuraw, powiadacie. A zapomnieliście już, co pisał Wyszyński o pracy cudotwórczyni, która z dna niebytu i nikczemności wydobywa ludzi, aby kreować z nich bohaterów? Jeżeli żuraw, to co tu po cudotwórczyni? Jeżeli żuraw, to przecież te kobiety nigdy nie wylezą z otchłani nikczemności. Taka robota wyczerpuje siły organizmu i wszystko, co w kobiecie jest kobiecego, co dziać się z nią powinno stale, czy tam raz w miesiącu, w ogóle zanika. Jeżeli dociągnie ona do najbliższego przeglądu komisyjnego, to lekarze ujrzą przed sobą nagą, ale zupełnie już inną istotę niż ta, na widok której oblizywali się prominenci w korytarzu łaźni. Nie wiadomo teraz, ile ma lat. Kanciaste, ostre barki, piersi wiszą na kształt suchych woreczków, pośladki są płaskie i pomarszczone, uda tak wychudłe, że w szparze między nimi zmieści się barani łeb albo nawet piłka futbolowa. Głos ma niski i ochrypły, a twarz już zaczyna pokrywać się fałszywą opalenizną pelagry. Ginekolog zaś twierdzi, że po kilku miesiącach pracy przy wyrębie można być pewnym opuszczenia i wypadnięcia macicy. Praca cudotwórczyni. Życie nie zna stereotypów, tym bardziej więc w obozie nie wszystko dzieje się według jednego wzoru. Także praca nie dla wszystkich była jednakowo beznadziejna. Im człowiek młodszy, tym jednak było mu lżej. Wciąż staje mi przed oczyma 19-letnia Napolnaja, dziewczyna jak z bitej śmietany, z rumianymi wiejskimi policzkami. W oboziku za Kałużską pracowała ona jako operatorka wielkiego żurawia. Wspinała się na ten żuraw jak małpa, czasem bez żadnej potrzeby właziła aż na jego ruchome ramię, tylko po to, żeby krzyknąć na cały plac budowy swoje „oho, ho!” Ze swojej kabinki przerzucała się okrzykami z kierownikiem robót, wolnym z dziesiętnikami, bo nie miała tam telefonu. Zdawało się, że wszystko ją bawi, cieszy, obóz, nie obóz, wprost jakby jutro miała zamiar zapisać się do komsomołu. Uśmiechała się do wszystkich z jakąś zupełnie nietutejszą życzliwością. Zawsze uznawano jej 140% normy, co dawało jej najwyższą w obozie pajkę. Nikogo się też nie bała, no oprócz kuma, bo by jej kierownik robót skrzywdzić nie pozwolił. Jednego tylko nie potrafię zrozumieć, jak jej się udało w obozie zdobyć taki zawód, czy bezinteresownie dano jej to stanowisko pracy przy żurawiu. A zresztą skazana była na podstawie nieszkodliwego artykułu za jakieś przestępstwo pospolite. Siły wprost tryskały z niej, a stanowisko, jakie sobie zdobyła, pozwalało jej nawet kochać nie z musu, lecz tak, jak serce każe. Na podobną modłę opisuje swój stan również Saczkowa, która dostała się do obozu w 19 roku życia. Trafiła do karnej kolonii rolnej, gdzie w ogóle mniej się głoduje i dlatego jakoś tam lżej. Wciąż nuciłam, biegając od żniwiarki do żniwiarki, kiedym uczyła się wiązać snopy. Jeśli człowiek nie ma innej młodości prócz tej właśnie obozowej, to musi dać ujście swojej radości. Także tutaj, no bo gdzieżby. Później przerzucili ją w tundry pod Norylsk, ale nawet on wydawał się jej jakimś baśniowym miastem znanym ze snów dziecięcych. Po odsiedzeniu kary została tam i poszła do pracy z wolnego najmu. Pamiętam, jak szłam kiedyś wśród zamieci i ogarnął mnie jakiś zawadiacki nastrój. Kroczyłam, wymachując rękoma, walcząc z zadymką. Śpiewałam: sprężystym krokiem idziemy w słoneczny świat, wznosząc do góry i czoło, i pieśń. Gapiłam się na przesuwające się w górę świetliste kurtyny zorzy polarnej. Padałam w śnieg na wznak i patrzyłam w głąb nieba. Chciałam śpiewać tak głośno, żeby w całym Norylsku słyszano, że mnie nie pokonała ta pięcioletnia odsiadka, tylko ja ją, że mam już za sobą drut kolczasty, prycze i konwój. Chciałam kochać, chciałam zrobić coś dla ludzi, żeby więcej nie było już zła na świecie. Owszem, wielu było takich, co tego chciało. Nie udało się jednak Saczkowej uwolnić nas od zła. Obozy istnieją nadal. ale jej osobiście się udało. Przecież nie 5 lat, lecz 5 tygodni wystarczy, żeby unicestwić kobietę i w niej człowieka. Otóż tylko te 2 przykłady mogę przeciwstawić tysiącom historii ponurych albo i nieludzkich. A gdzież, jeśli nie w obozie, masz przeżyć swoją pierwszą miłość, dziewczyno, jeśli wsadzono cię z politycznego artykułu, gdyś miała 15 lat i chodziłaś do 8 klasy, jak Nina Pieregut. Jak tu nie pokochać pięknego chłopca z jazzowej orkiestry Wasyla Koźmina, którego niedawno jeszcze na wolności podziwiało całe miasto, który chodził w aureoli takiego rozgłosu, że aż wydawał się jej nieprzystępny. I oto Nina pisze wiersz Kiść białego bzu, a Wasyl układa do tego muzykę i śpiewa to dla niej przez całą szerokość dzony, bo już ich rozdzielili. Znów ani przystąp. Dziewczęta z krywoszczekowskiego baraku wpinały sobie kwiatki we włosy. Taki kwiat jest oznaką obozowego małżeństwa, ale może jest też znakiem miłości. Obowiązujące poza gułagiem prawodawstwo zdawało się sprzyjać obozowym miłościom. Dekretowi z 8 lipca 1944 roku, którego przedmiotem było umocnienie węzłów małżeńskich, towarzyszyło poufne rozporządzenie Sownarkomu oraz instrukcja Komisariatu Sprawiedliwości z 27 listopada 1944 roku, w których to dokumentach stwierdzało się, że sądy powinny natychmiast i bez zbędnej mitręgi czynić zadość życzeniu każdego wolnego obywatela sowieckiego, który zapragnął unieważnienia swojego małżeństwa z osobą odbywającą karę albo siedzącą w domu wariatów. Aby ułatwić składanie tych próśb, instrukcja zalecała nawet zwalnianie z opłat za wydanie zaświadczenia o rozwodzie. Nikt nie był przy tym prawnie zobowiązany do zawiadomienia drugiego z małżonków o samym fakcie rozwodu. Inaczej mówiąc, obywatelki i obywatele gorąco byli zachęcani do opuszczania w nieszczęściu swoich skazanych na więzienie mężów i żon. Osoby zaś odbywające karę skłaniano tym samym do wykreślenia z pamięci raz na zawsze swojego małżeństwa. Manifestowanie tęsknoty do cieszącego się jeszcze wolnością męża było teraz zajęciem już nie tylko głupim i niesocjalistycznym, ale wręcz występnym. Zoi Jakuszewej wydarzyła się taka historia. Wsadzono ją za męża jako CS, czyli członka rodziny. Po jakichś 3 latach mąż został zwolniony jako ważny specjalista i ponieważ nie zażądał również bezwarunkowego zwolnienia swojej żony, więc Zoja odsiedziała za niego całe swoje 8 lat. Nie pamiętać o małżeństwie. Owszem, dlaczego nie? Ale wewnętrzne instrukcje gułagu potępiały również miłosne wybryki jako dywersję wobec planów produkcyjnych. Przecież wałęsając się po placu budowy, te kobiety bez sumienia, mające za nic swoje obowiązki wobec państwa i archipelagu, gotowe były kłaść się na wznak, gdzie popadnie, na ziemi, na wiórach, na kupach żwiru, na żużlu, na żelaznych strużynach, a plan się tymczasem załamywał, a 5-latka postępowała z nogi na nogę, a premie dla gułagowskiej zwierzchności brały w łeb. Prócz tego niektóre z więźniarek knuły występne plany, chciały przy okazji zajść w ciążę. I pod tym pretekstem, wykorzystując humanitaryzm naszego prawa, urwać parę miesięcy ze swojej kary, czasem zaledwie 5-letniej albo nawet 3-letniej, wcale w czasie tych miesięcy nie pracując. Dlatego instrukcje gułagu wymagały jednoznacznie, aby pary, którym dowiedziono uprawianie gorszących stosunków, natychmiast były rozdzielane i aby mniej cennego członka takiego stadła z punktu przerzucić etapem do innej miejscowości. Rzecz jasna, nic to wspólnego nie miało z praktykami sałtyczychy, która rozpustne dziewki służebne zwykła była wysyłać do swoich odległych posiadłości. Cała ta waciakowa liryka była powodem niemałych przykrości dla samych zwierzchników. Nocami, gdy obywatel nadzorca mógł spokojnie chrapać sobie w swojej dyżurce, musiał bobrować po obozie z ręczną latarką, żeby wyłuskiwać gołonogie, bezczelne baby, sprycz męskiego baraku, albo szukać chłopów w barakach babskich, nie mówiąc już o czyhających na niego samego pokusach. Przecież obywatel naczelnik też nie jest z drewna. Musiał jeszcze prowadzić winowajczynię do karceru albo całą noc przemawiać jej do sumienia, wyjaśniając poglądowo, dlaczego postępowanie jej uznać należy za szkodliwe, a potem jeszcze pisać na ten temat własnoręcznie raporty, co przy braku wykształcenia wyższego jest czynnością dosyć nużącą. Wyzute ze wszystkiego, co nadaje sens kobiecemu, a zresztą w ogóle ludzkiemu istnieniu, z życia rodzinnego, macierzyństwa, z przyjaźni i miłego sercu środowiska, pozbawione znanej sobie, a może interesującej pracy, doznań artystycznych, książek, a teraz przygnębione strachem, głodem, samotnością i bestialstwem, w czym jeszcze szukać mogły ukojenia te kobiety, jeśli nie w miłości? Z rządzeniem Bożym krzewiła się tu miłość prawie już niecielesna, bo przecież w krzakach wstyd, w baraku, przy obcych też nie sposób. Zresztą mężczyzna nie zawsze tu dość ma siły, a nadto straż obozowa za każdą próbę tajnego spotkania prześladuje i posyła do karceru. Ale, jak mówią teraz byłe więźniarki, ta bezcielesność sprzyjała jakoś duchowemu natężeniu, tak znamiennemu dla obozowych miłości. Właśnie dzięki przeszkodom stojącym na drodze do spełnienia miłość ta bywała bardziej intensywna niż na wolności. Niemłodzi już mężczyźni całymi nocami nie spali, rozpamiętując przypadkowy uśmiech albo jakiś ulotny dowód zainteresowania. A jak ostry, olśniewający jest promień miłości na brudnym i ponurym tle obozowego bytowania. Odblask tajnej zmowy szczęścia widziała Stolarowa na twarzy swojej przyjaciółki moskiewskiej aktorki i jej niepiśmiennego partnera Osmana, pracujących razem przy zwózce siana. Aktorka przekonała się nagle, że nikt nigdy tak jej nie kochał, ani mąż, reżyser filmowy, ani wszyscy poprzedni wielbiciele. I tylko dlatego nie starała się o przeniesienie z robót ogólnych z tej zwózki siana. A jeszcze to ryzyko, prawie jak na wojnie, prawie śmiertelne. Za jedną tajną, wykrytą schadzkę płaci się utratą wygrzanego miejsca, co równa się utracie życia. Miłość na ostrzu noża, tam, gdzie charaktery tak podleją, tak wywracają się na nice, gdzie każda pięć zdobywana jest kosztem ofiar, toż to miłość bohaterska. Ania Lehtonen w obozie Ortau straciła uczucie dla swego ukochanego w ciągu 20 minut, gdy strażnik prowadził ich do karceru, a chłopak skomlał uniżenie o łaskę. Jedne szły na utrzymanie do prydurków, bez miłości, byle się poratować, inne zaś szły na ogólne i ginęły, byle kochać. Wcale niemłode kobiety też brały udział w tym procederze. Strażnicy nieraz aż się dziwili, bo nikt by takiej baby nie posądził o coś podobnego na wolności. A kobiety te nie szukały już ujścia dla swych pożądań, tylko chciały zaspokoić swoją potrzebę opieki nad kimś, chęć podzielenia się z kimś własnym ciepłem czy kęsem od ust odjętym. Chciały móc drugiego człowieka nakarmić, móc uprać i zacerować jego łachy. Miska, z której razem się jadło, była ich świętością, ślubną obrączką. Wcale nie muszę z nim spać. Grunt, że w tym naszym bydlęcym życiu, w tym baraku, gdzie cały dzień idzie haratanina o szmaty i pajki, może sobie człowiek pomyśleć, dziś mu załatam koszulę, a potem sobie kartofli ugotujemy, tłumaczyła jedna z nich doktorowi Zubowowi. Ale chłop czasem chce czegoś jeszcze, trzeba mu ustąpić, a straż tylko tego wypatruje. Tak właśnie w Unżłagu praczka szpitalna ciocia Pola wcześniej owdowiała. Całe późniejsze życie wiodąca samotnie, biegnąca do cerkwi na posługi, została w nocy przyłapana z mężczyzną już pod sam koniec swojej odsiadki. — Jak to się stało, ciociu Polu? — załamywali ręce obozowi lekarze. — Takeśmy na ciebie liczyli, a teraz poślą cię na ogólne. — Trudno, moja wina — mówiła skruszona starucha. — W Ewangelii to bym się zwała grzesznicą, a w obozie tom kurwa. Ale nie było bezstronności w karaniu przyłapanych kochanków, jak zresztą w całym życiu gułagu. Jeśli jeden z partnerów był prydurkiem, należał do ludzi związanych z władzą obozową, bądź też był bardzo potrzebny do jakiejś pilnej pracy, wówczas taki związek mógł być tolerowany całymi latami. Kiedy do szpitala kobiecego OLP Unżłagu przyjeżdżał zwolniony spod konwoju elektromonter, rozrywany przez wolniaków ze względu na świadczone im usługi, lekarka naczelna, też wolniaczka, wzywała przełożoną pielęgniarkę Zeczkę i rozkazywała: załatwcie no, żeby Musia Butenko miała odpowiednie warunki. Musia była pielęgniarką i to przez nią monter był w szpitalu częstym gościem. Jeśli zaś chodziło o zeków szeregowych albo będących w niełasce, to karano ich nie mieszkając, a okrutnie. W Mongolii, w obozie kolejowym, nasi więźniowie budowali tam kolej w latach 47-50, dwie dziewczyny już pracujące bez konwoju latały do swoich chłopaków pracujących w męskiej brygadzie i zostały przyłapane. Strażnik wziął obie na arkan, przywiązał do łęku, skoczył w siodło i ruszył galopem w step. Nawet sałtyczycha tego nie robiła, ale robiono to już na sołówkach. Kto ustali, jak się ten strażnik nazywał? Kto go teraz znajdzie? Zresztą, gdyby mu to ktoś przypomniał, to facet tylko by się zdziwił. Co on tu winien? Toć mu tak kazano. I niech nie latają za chłopakami, suki jedne. Wydawałoby się, że wciąż tropione, prześladowane, rozpraszane stadła tubylcze nie mogły liczyć na trwałość. A tymczasem istnieją dowody, że nawet po rozłączeniu ludzie ci dalej do siebie pisywali, a po odzyskaniu wolności starali się znów połączyć ze sobą. Znany mi jest taki wypadek. Pewien lekarz, B.J. Esch, docent prowincjonalnego fakultetu lekarskiego, w obozie tak dokazywał, że nie mógł się już doliczyć swoich przygód. Nie przepuścił ani jednej pielęgniarce, a wcale na nich nie poprzestawał. Ale oto trafił w końcu na niejaką Z i naraz zaprzestał swojego kolekcjonerstwa. Z nie chciała przerwać ciąży, urodziła dziecko. B.S. wkrótce potem wyszedł na wolność, nie obowiązywały go żadne zakazy, mógł wrócić do swojego miasta, ale został w obozie z wolnego najmu, żeby być jak najbliżej swojej Z i dziecka. Żona jego straciła wreszcie cierpliwość i przyjechała po niego sama. Wówczas Esz schronił się przed nią na terenie zony, dokąd żona wstępu nie miała, i żył tam z Z. A żonę zawiadomił jakąś drogą, że już się z nią rozwiódł i żeby się wreszcie wyniosła. Ale nie tylko strażnicy i zwierzchnicy potrafią rozdzielić obozowe stadła. Archipelag jest siedliskiem przewrotności tak zupełnej, że tu rozdziela mężczyzn i kobiety nawet to, co powinno połączyć ich najmocniej – narodziny wspólnego dziecka.